Budżet państwa może stracić nawet 1 700 000 000 zł z aukcji LTE.
Problem dotyczy bloku częstotliwości pod mobilny internet, z którego transakcji wycofała się firma Netnet kojarzona z Zygmuntem Solorzem. Nadal nie wiadomo, czy starająca się o niego firma T-Mobile wpłaci pieniądze.
Problem, według nieoficjalnych informacji jednego z portali, ma tkwić w UKE, gdzie wciąż sprawy rozstrzygają ludzie z nadania PO.
Wszystko wyjaśni się do poniedziałku, zapewnia Artur Koziołek, rzecznik UKE.
Czekamy w tej chwili na zakończenie postępowania, to znaczy 14 dni mija w poniedziałek, zgodnie z ogłoszeniem, i spodziewamy się, że postępowanie będzie doprowadzone do końca. Firma T-Mobile brała udział w aukcji, podobnie jak kilka innych firm. Licytowała w tym bloku, gdzie zrezygnował Netnet jako drugi z udziałowców. W związku z powyższym oczekujemy teraz na kolejne ruchy, ale to oczywiście wszystko okaże się dokładnie w poniedziałek, czyli po 14 dniach. Czekamy na to, aż wszyscy, którzy brali w niej udział, zadeklarowane pieniądze wpłacą i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej poczynić z blokiem, który, że tak powiem, został opuszczony przez grupę Netnet.
Jeżeli T-Mobile nie kupi ostatecznie bloku po Netnet, przypadnie on kolejnemu oferentowi, spółce P4. Jednak operator Playa podczas aukcji zadeklarował za to pasmo zaledwie 356 milionów złotych.
To może skutkować tym, że do budżetu państwa zamiast ponad 9 miliardów złotych wpłynie jedynie około 7,5 miliarda. A to może utrudniać realizację ważnych rządowych projektów.
Tocząca się przed UKE aukcja częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz na usługi mobilnego internetu od początku budzi wiele kontrowersji.
Platforma Obywatelska ma dziś przedstawić swój projekt dotyczący pomocy rodzinom. Ma to być odpowiedź na program 500+, który wprowadza rząd PiSu.
Szef PO Grzegorz Schetyna na antenie telewizji publicznej powiedział, że projekt jego partii przewiduje m.in. likwidację dolnego progu dochodowego.
Zapewnił, że Platforma nie pozwoli na bezkarnie zadłużanie budżetu. Według niego w budżecie są miejsca, z których można wziąć środki na realizację tego programu.
Poseł PiSu Janusz Śniadek z Sejmowej Komisji Pracy i Polityki Społecznej z niedowierzaniem podchodzi do tych propozycji.
Mieli możliwość realizacji tych wszystkich dobrych rzeczy, o których próbują dzisiaj opowiadać, że rzekomo chcą je wprowadzać. Natomiast to nie kto inny, a Platforma podwoiła polski dług publiczny. Także dzisiaj opowiadanie o tym, że oni chcą stać na straży budżetu, tkwi jako, nie wiem, rekord hipokryzji.
Program Rodzina 500+ przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku mniej zamożnych rodzin również na pierwsze dziecko. Program ma wejść w życie 1 kwietnia tego roku.
Wyznaczenie daty pogrzebu Inki zależy od potwierdzenia tożsamości zagończyka, tak informuje jeden z dzienników.
Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, to legendarna sanitariuszka Wileńskiej Brygady Armii Krajowej rozstrzelana przez UB. Razem z sanitariuszką na śmierć został skazany Felix Selmanowicz, pseudonim Zakończyk.
Szczątki Inki zidentyfikowano już rok temu, jednak do dzisiaj nie odbył się jej pogrzeb. Z informacji gazety wynika, że bliscy sanitariuszki i znalezionego z nią w jednej mogile Zagończyka zdecydowali, że pochówek obojga ofiar komunistycznego terroru odbędzie się w jednym czasie.
Obecnie trwa identyfikacja Zagończyka. Ogłoszenie jej wyników powinno nastąpić w najbliższych dniach, informuje Maciej Szulc, szef pionu śledczego gdańskiego IPN-u.
Ten początkowy materiał, który był wytypowany do badań, okazał się niewystarczający, przynajmniej do przeprowadzenia w sposób niebudzący wątpliwości identyfikacji. Musieliśmy dotrzeć jeszcze do innego materiału, bardziej pochodzącego od bliższego krewnego. Musieliśmy dodatkowo jeszcze przeprowadzić ekshumację za zgodą rodziny i dopiero ten materiał porównawczy był przydatny do badań identyfikacyjnych. W najbliższych dniach, jeżeli nie dniach, to tygodniach, zostaną ogłoszone wyniki tych badań. Tak jak to miało miejsce w przeszłości, przede wszystkim rodziny zostaną poinformowane o wynikach tych badań. To musi się odbyć w sposób godny i właściwy dla zmarłych osób, dla ich żyjących, ich najbliższych. Także myślę, że to jest kwestia najbliższych dni. Wtedy zostaną podjęte kroki celem ewentualnie podjęcia decyzji co do miejsca i daty pogrzebu.
Obie ofiary powojennego terroru, Inka i Zagończyk, najprawdopodobniej zostaną pochowane na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku.
Komisja Europejska nie pomoże Polsce w sporze z Rosją w sprawie zezwoleń transportowych. Problem ten w Brukseli poruszył wczoraj minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Podczas rozmowy unijna komisarz do spraw transportu Violetta Bulc powiedziała, że niewiele może zrobić w tej sprawie.
Z kolei minister infrastruktury nie widzi potrzeby negocjowania ewentualnej umowy między Unią a Rosją. Chce jedynie, by Kreml przestrzegał zasad realizowania przewozów drogowych pomiędzy oboma krajami, które wynikają z porozumienia z 1996 roku.
Tymczasem Rosjanie w grudniu ubiegłego roku wydali nowe przepisy, w których przewóz zamieniony na rzecz kraju trzeciego jest bardzo limitowany. Poseł Jerzy Polaczek z Sejmowej Komisji Infrastruktury mówi, że te przepisy są nie do przyjęcia.
Interpretacja tej umowy, która wynika z nowych przepisów Federacji Rosyjskiej, nie można zaakceptować, dlatego że w sposób drastyczny ogranicza przepływ towarów w relacjach międzynarodowych i stanowi zaprzeczenie tych regulacji zawartych w porozumieniu polsko-rosyjskim. Z drugiej strony te stwierdzenia pani komisarz Bulc są bardzo umiarkowane, dlatego że również przecież dotyczy ta kwestia problemów na granicy generalnie Polska-Rosja, jednak państwa unijnego i powinno być przedmiotem właściwych i adekwatnych zachowań instytucji europejskich, symetrycznych w stosunku do postępowania naszych partnerów handlowych, którzy nie stosują się do tych umów, w których są sygnatariuszami do jej treści.
W środę podczas polsko-rosyjskich negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie. Kierowcy rosyjscy i polscy mają czas na powrót do swoich krajów do 15 lutego.
W przyszłym tygodniu prawdopodobnie ma dojść do kolejnego spotkania z Rosjanami.
Chroniący się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie twórca portalu Wikileaks Julian Assange jest arbitralnie przetrzymywany, ogłosiła grupa robocza ONZ do spraw arbitralnych zatrzymań. Grupa ta uważa, że takie przetrzymywanie powinno się zakończyć, aby fizyczna integralność i swoboda ruchu Assange'a były szanowane.
Decyzje grupy nie mają charakteru wiążącego dla władz państwowych. Brytyjska policja już zapowiedziała, że jeżeli tylko Assange opuści teren ekwadorskiej placówki, zostanie zatrzymany. Szwecja natomiast poinformowała, że decyzja grupy ONZ nie będzie miała wpływu na toczące się w tym kraju postępowanie przeciwko niemu.
Australijczyk dotąd unikał ekstradycji do Szwecji, gdzie jest poszukiwany w związku z podejrzeniem napaści seksualnej i gwałtu. Assange zaprzecza tym zarzutom. Obawia się, że zostanie wydany władzom amerykańskim w związku z ujawnionymi przez Wikileaks tajnymi dokumentami, między innymi dotyczącymi operacji wojskowych USA w Iraku i Afganistanie.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południu i południowym wschodzie kraju miejscami deszcz, niewielki deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami też na północy kraju.
Temperatura od 1 stopnia na wschodzie do 5 na zachodzie, w dolinach górskich od 0 do 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, w centrum i na wschodzie miejscami wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie powoli rosnąć.
To były wiadomości w Radiu Maryja.